Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 26 lutego. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 34 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. W Komisji Prawnej francuskiego parlamentu procedowany był projekt nowelizacji tzw. ustawy o zwalczaniu tendencji sekciarskich. Zgodnie z obowiązującym we Francji prawem, za sekciarstwo uważa się szeroko pojęty ruch antyszczepionkowy. Na mocy przedłożonego projektu nowelizacji ustawy za przejaw sekciarstwa antyszczepionkowego uznana ma zostać wszelka krytyka tworzonego w technologii mRNA kryzysu klimatycznego w ramię. Zdaniem projektodawców za tę niewybaczalną myślozbrodnię grozić powinna kara 45 tysięcy euro grzywny lub nawet 3 lat więzienia. Karane mają być osoby publicznie atakujące cudowny preparat lub odradzające jego przyjęcie. Penalizacja poddawania w wątpliwość magicznego eliksiru ma pomóc w walce z rzekomymi fake newsami. Belgia. W miniony poniedziałek na oficjalnej stronie Kościoła katolickiego w Belgii, kerknet.be, ukazał się artykuł na temat drugiej sesji synodu o synodalności, która odbędzie się w październiku. Do tekstu załączony został projekt stanowiska belgijskich biskupów w kwestiach poddawanych przez liberalnych hierarchów pod dyskusję. Chodzi między innymi o kapłaństwo kobiet i celibat. Cóż uradzili belgijscy biskupi? Otóż opowiadają się otwarcie za wprowadzeniem diakonatu dla kobiet, co ma gruntownie zmienić ich rolę w kościele. Hierarchowie wezwali także do dobrowolności celibatu kapłańskiego oraz zwiększenia autonomii episkopatów krajowych. Belgijscy duchowni określili tradycję kościoła jako dynamiczną i stale się rozwijającą, a od przyjęcia zaproponowanych przez nich zmian uzależniają skuteczne głoszenie światu Ewangelii. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Macieja Apostoła. Był on jednym z pierwszych uczniów Pana Jezusa. Początkowo nie został wybrany do grona 12. Stało się tak dopiero po zdradzie i samobójczej śmierci Judasza. Przyjęcie Macieja do grona 12 apostołów nastąpiło w drodze losowania z wiarą w asystencję Ducha Świętego. Niezwłocznie udzielono Maciejowi święceń biskupich. Zgodnie z tradycyjnym przekazem Maciej rozpoczął pracę apostolską w Judei. Stamtąd udał się do Etiopii, następnie do Kolchidy w rejonie dzisiejszej Gruzji, aż ostatecznie powrócił do Jerozolimy, by tam ponieść śmierć męczeńską. Apostoł Maciej został ukamienowany przez Żydów, którzy uznali go za zdrajcę i wroga swojego narodu. Stało się to około roku 80. Ciekawostką jest fakt, że zazwyczaj wspomnienie świętego Macieja przypada 24 lutego. Jednak w latach przestępnych, czyli na przykład w obecnym 2024 roku, przenosi się je na dzień następny. Podobnie jak wszystkie pozostałe liturgiczne dni lutego do końca miesiąca. Święty Maciej jest patronem budowniczych, kowali, cieśli, cukierników, rzemieślników oraz niepłodnych małżeństw. Niemcy. W minionym tygodniu w Augsburgu odbyło się trzydniowe posiedzenie konferencji Episkopatu Niemiec. Przy okazji zorganizowane zostały konferencje prasowe przewodniczącego gronu niemieckich biskupów, ordynariusza Limburga, biskupa Georga Betzinga. W jednej ze swoich wypowiedzi niemiecki hierarcha odniósł się do kwestii politycznych, w tym m.in. do rosnącego poparcia dla prawicowej i antyimigranckiej partii Alternatywa dla Niemiec. Biskup Betzing poparł manifestacje prowadzone w ostatnich miesiącach przeciwko partii AfD oraz stwierdził, że podobne zdanie wyraziło już wielu innych niemieckich biskupów. Przewodniczący Episkopatu Niemiec oskarżył AfD o islamofobię i antysemityzm oraz zastrzegł, że Wartości katolicyzmu i tej partii są niekompatybilne, a przynależność do ugrupowania jest nie do pogodzenia z religią katolicką. To jednak nie wydaje się być prawdą. Australia. Na początku lutego na konserwatywnym portalu lifenews.com, uwaga, to nie to samo co LifeSite News, opisana została historia 30-letniej Australijki indyjskiego pochodzenia, pani Harjit Kaur. Kobieta była matką dwójki dzieci i spodziewała się kolejnego. W międzyczasie otrzymała jednak posadę w dziale IT korporacji odzieżowej Nike. Obietnica rozwijającej się kariery doprowadziła panią Harjit do decyzji o aborcji, której zdecydowała się poddać swoje dziecko w jednej z placówek aborcyjnych w Melbourne. Aborcjoniści z tzw. kliniki uznali dzieciobójstwo za rutynowy zabieg. Okazało się jednak, że w trakcie owego zabiegu kobieta zasłabła i zmarła. Władze placówki odmówiły szczegółowego opisania okoliczności śmierci Australijki. W komunikacie dla prasy napisali: zabieg i znieczulenie przebiegły bez komplikacji, jednak w wyniku nieprzewidzianych okoliczności pani Kaur zmarła po zabiegu. Stany Zjednoczone. W minioną środę na portalu Polonia Christiana ukazało się stanowisko amerykańskiego biskupa Liama Careyego, ordynariusza diecezji Baker, mieszczącej się na terenie stanu Oregon. Komunikat biskupa dotyczył grudniowej deklaracji Fiducia Supplicans zezwalającej na błogosławienie tzw. par jednopłciowych. Biskup Carey jest jednym ze sprzeciwiających się temu bluźnierczemu pomysłowi hierarchą. W oświadczeniu czytamy: tak jak w Afryce, tak i w diecezji Baker, jeżeli kohabitująca para heteroseksualna albo para homoseksualna poprosiłaby księdza o pobłogosławienie, oznaczałoby to, że szuka oficjalnego znaku aprobaty dla swojego zachowania, o którym Kościół naucza, że jest w oczach Boga grzeszne. Biskup Carey zaproponował także, by błogosławieństw udzielać pojedynczym osobom, a kapłan powinien wówczas wypowiedzieć słowa, w których zaznaczy prośbę do Boga o łaskę odwrócenia grzesznika od grzechu. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu dziewiątego. Inne efekty miłości. Radość, pokój, miłosierdzie, dobroczynność, jałmużna i upomnienie braterskie. Czy jest jakiś rodzaj jałmużny, który byłby szczególnie ważny oraz wyjątkowo delikatnej natury? Tak, jest to upomnienie braterskie. Czym jest upomnienie braterskie? Upomnienie braterskie jest jałmużną duchową, która ma na celu uleczenie zła grzechu u tego, kto grzeszy. Czy ten rodzaj jałmużny jest aktem cnoty miłości? Tak, ten rodzaj jałmużny jest w pierwszym rzędzie aktem cnoty miłości, poprzez cnotę miłosierdzia z pomocą roztropności, która powinna dostosować środki do celu tego upomnienia. Ów cel jest o tyle wzniosły, o ile jednocześnie trudny w uzyskaniu i delikatny. Czy upomnienie braterskie wynika z przykazania? Tak, upomnienie braterskie wynika z przykazania i jest obowiązkiem, choć nie jako takie, gdyż staje się ono obowiązkiem w przypadku wystąpienia okoliczności, które pozwalałyby wyciągnąć naszego brata ze zła, które zagraża jego zbawieniu. Kto jest zobowiązany do udzielania upomnienia braterskiego? Każdy człowiek, który jest ożywiany duchem miłości i w związku z tym nie może sobie samemu zarzucić tego, co uważa za złe u bliźniego, jest zobowiązany do upomnienia tego bliźniego, kimkolwiek by on był, nawet gdyby był jego przełożonym. Musi jednakże zadbać o zachowanie właściwego szacunku i mieć uzasadnioną nadzieję, że bliźni się poprawi. Gdy te warunki nie są spełnione, jest zwolniony z obowiązku i od upomnienia powinien się powstrzymać. Punkt 10. Wady przeciwne miłości i wynikającym z niej cnotom. Nienawiść, zniechęcenie, czyli obrzydzenie duchowe, oraz lenistwo, zazdrość, niezgoda, spór, rozłam, wojna, bójka, pojedynek, bunt i zgorszenie. Jakie uczucie człowiek powinien całkowicie wyrzucić z serca w swych relacjach z bliźnimi. Jest to uczucie nienawiści. Czym jest nienawiść? Nienawiść jest największą z wad, bezpośrednio przeciwną aktowi miłości, który jest aktem miłości Boga i bliźniego. Czy jest możliwe, by Bóg był nienawidzony przez jakieś swoje stworzenia? Tak, jest jak najbardziej możliwe, by Bóg był nienawidzony przez niektóre swoje stworzenia. Jak to jest możliwe, że Bóg, który jest nieskończonym dobrem i od którego wypływa wszelkie dobro dla Jego stworzeń, mógłby być nienawidzony przez jakieś Jego stworzenia, czy to w porządku przyrodzonym, czy to w nadprzyrodzonym? Jest to możliwe z powodu zepsucia moralnego niektórych z Jego stworzeń, które nie widzą już Boga jako źródła całego dobra, ale jako prawodawcę, który zakazuje pewnego ukochanego przez te stworzenia zła, albo też jako sędziego, który potępia i karze popełnione zło, którego stworzenia te nie chcą się wyrzec, żałować i prosić za nie o przebaczenie. Czy zatem to z powodu pewnego rodzaju diabolicznego uporu w złym stworzenia rozumne nienawidzą Boga? Tak, to z powodu pewnego rodzaju diabolicznego uporu w złym stworzenia rozumne nienawidzą Boga. Czy nienawiść Boga jest największym ze wszystkich grzechów? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W minionym tygodniu odbyło się 6. posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Podczas drugiego dnia obrad, w czwartek, Sejm głosował nad ważnymi projektami ustaw, w tym nad rządowym projektem o tzw. pigułce dzień po oraz nad obywatelskimi projektami w sprawie tzw. marszów równości i konwencji stambulskiej. Sejm głosami koalicji rządzącej zdecydował się przyjąć ustawę zezwalającą 15-latkom na nabywanie bez recepty i stosowanie środków wczesnoporonnych. Przeciw ustawie zagłosowało 7 konserwatywnych posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, wszyscy obecni na sali posłowie Konfederacji i Kukiz 15 oraz niemal wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, z wyjątkiem byłej minister zdrowia pani Katarzyny Sójki, która wstrzymała się od głosu. W przypadku głosowań nad uchyleniem genderowej konwencji stambulskiej czy zakazu publicznej deprawacji w ramach marszów ruchów LGBTQ i inne literki, posłowie PSL już tak konserwatywni nie byli. Ręka w rękę z Lewicą i Koalicją Obywatelską wyrzucili do kosza podpisy kilkuset tysięcy polskich obywateli. Za dalszym procedowaniem projektów byli ponownie wszyscy posłowie Konfederacji i Kukiz 15 oraz prawie wszyscy posłowie PiS, z wyjątkiem jednego posła, który głosował za odrzuceniem projektu odnośnie konwencji stambulskiej. Ponownie Polska. W minioną środę pojawiła się informacja o interwencji funkcjonariuszy ABW w siedzibie prawicowej i katolickiej księgarni Freedom do zlokalizowanego w Częstochowie budynku, w którym mieści się księgarnia. Służby wtargnęły w środowy poranek, rekwirując nakład wybranych książek, a obecny na miejscu prokurator oskarżył właściciela księgarni o tzw. kłamstwo oświęcimskie. W związku z tym zwróciliśmy się do właściciela księgarni pana Tomasza Stali, prawicowego przedsiębiorcy i kandydata na prezydenta Częstochowy, o przybliżenie słuchaczom sprawek tej sytuacji. Na wysłuchanie rozmowy, która dziś zastąpi tradycyjną rozprawkę, zapraszam teraz. Naszym gościem jest pan Tomasz Stala, właściciel księgarni Freedom i kandydat na prezydenta Częstochowy. Szczęść Boże, panie Tomku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Czy może pan swoimi słowami opisać ten środowy poranek? Co tak naprawdę się wydarzyło?
W środowy poranek do 2 siedzib wydawnictwa Freedom, do mojego mieszkania prywatnego, jednocześnie wtargnęły 3 grupy operacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z IPN-u, który z tytułu artykułu 55 ustawy o IPN podejrzewał mnie, Tomasza Stale, o złamanie go, czyli o negowanie Holokaustu, tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Zarekwirowano 11 książek tematów niebezpiecznych doktora Latajczaka i około 20 sztuk pozostałych części tegoże autora. Zaiste ciekawa to rzecz, że blisko 30 osiłków przychodzi, aby zaaresztować 30 książek. Jak wielką moc one muszą mieć, jak bardzo muszą drażnić establishment, że muszą wysyłać takie siły po to, aby unieszkodliwić ich funkcjonowanie.
Panie Tomku, czy mógłby pan przybliżyć słuchaczom, jaka była tematyka tych zarekwirowanych niebezpiecznych książek?
No, tematyka książek była judeorealistyczna. Co ciekawe, oprócz książek doktora Ratajczaka, pan prokurator z IPN-u podczas przechadzania się po wydawnictwie Freedom wybierał sobie książki, które jego zdaniem po okładce nie pasowały bądź mogły być niezgodne z prawem i złożył zawiadomienie do swojej koleżanki z Częstochowy, z prokuratury częstochowskiej. I kiedy jeszcze trwały czynności prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przyjechała Policja Gospodarcza z Częstochowy i zaaresztowała 9 innych książek, które właśnie metodą okładkową wytypował pan prokurator Psiuk. To bardzo dziwne, że taki jest mechanizm i schemat działania, ponieważ nie powinno oceniać się książki po okładce. Natomiast tutaj tematyka żydoznawcza i judeorealistyczna wydaje się czymś, co powoduje naprawdę duży strach w oczach wszelkich osób.
Czy myśli pan, że cała ta akcja ABW mogła mieć też związek z faktem, że pan zapowiedział swoją kandydaturę na prezydenta Częstochowy?
Tylko osoba nieświadoma politycznie może nie widzieć nici porozumienia i powiązania pomiędzy tym, że startuje na urząd prezydenta miasta Częstochowy z niezależnego komitetu Alternatywa dla Częstochowy, tak naprawdę jedynego prawicowego i katolickiego i konserwatywnego w naszym mieście, a tym, że przybywa do mnie cały oddział dzielnych żołnierzy służb specjalnych, którzy aresztują książki. Jako kandydat na urząd prezydenta miasta Częstochowy z ramienia Alternatywy dla Częstochowy nie boję się mówić o rzeczach trudnych, o których inni będą milczeć. Zaiste ciekawe, czy maczała w tym palce nowa czy stara władza, bo obu na rękę jest to, abym został skompromitowany w nadchodzących wyborach prezydenckich.
Panie Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszelkiej pomyślności dla wydawnictwa Freedom i dla pana aspiracji politycznych. Z Panem Bogiem. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał finansowo zostanie odprawiona 17 marca. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Macieju, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.